podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Cała filozofia Dalekiego Wschodu skupiła się na próbach uzgadniania filozofii z miejscowymi wierzeniami i poglądami. Główni przedstawiciele, to tak z kronikarskiego obowiązku, powiem, to był Al-Kendi, Al-Farabi, Avicenna, no a szczególnie Averroes, który żył w latach 1126-1198. Dodajmy, że filozofia Dalekiego Wschodu powstawała równolegle z konstytuowaniem się filozofii islamskiej, gdzie wymienić należy przede wszystkim takie nazwiska jak Al-Kindi, który jest nazywany ojcem filozofii islamskiej. Al-Kindi mówił m.in., że nie powinniśmy się wstydzić przyjmowania prawdy bez względu na to, z jakiego źródła do nas przychodzi, nawet jeśli przynoszą ją nam dawne pokolenia i obce ludy. Dlatego kto poszukuje wiedzy, nic nie jest bardziej dla takiego człowieka wartościowe, jak wiedza jako taka. Wymienić tutaj jeszcze należy Ibn Arabiego, który mówił: jesteśmy imionami, poprzez które Bóg opisuje sam siebie, i który był sufitą, czyli mistykiem islamskim. Notabene, proszę Państwa, filozofia suficka wywarła duży wpływ na naukę Dalekiego Wschodu, jest autorką wielu ciekawych aforyzmów, na przykład taki: kluczem do świata doczesnego jest sytość, a kluczem do świata ostatecznego głód. Albo: znamieniem kłamcy jest jego hojność w przysięganiu bez wymagania przysięgi. To wspaniałe. Tudzież: człowiek prawdomówny to ten, kto nie troszczy się o to, że opinia ludzi o nim może zmienić się na gorszą. I jeszcze: męstwo oznacza, iż okazujesz sprawiedliwość, ale nie żądasz sprawiedliwości w zamian dla siebie. Z punktu widzenia filozofii najbardziej interesującą postacią średniowiecznej nauki Dalekiego Wschodu, jak już Państwu powiedziałem, był Averroes. Averroes podzielił byty na trzy rodzaje. Te, które są poruszane, ale nie poruszają innych. Te, które są poruszane i poruszają inne. I wreszcie te, które są nieporuszone, ale poruszają inne. Do tej ostatniej kategorii należał wyłącznie Bóg. Bóg jest bowiem nieporuszony, ale jest poruszycielem świata. Notabene, proszę Państwa, koncepcja Boga jako tak zwanego nieporuszonego poruszyciela sięga niemal samych początków filozofii. Jeśli Państwo pamiętają, pojawiła się pierwszy raz u Anaksagorasa. Wynikało to z pewnego prostego rozumowania. Skoro Bóg stworzył świat, to musi być od tego świata wcześniejszy. Coś, co jest wcześniejsze, nie może być w ruchu, tak jak świat, bo musiałoby być przez coś innego jeszcze poprzedzane. Rzecz jasna, Bogu należało przydać również jakieś własności, można by powiedzieć, skonkretyzować go, powiedzieć cokolwiek o tym, czym jest. Myśl filozoficzna w zasadzie od początku była tutaj zgodna i mówiła, że Bóg jest po prostu umysłem. Pogląd ten w zasadzie przetrwał do czasów nowożytnych. Później pojawiły się pewne wariancje poglądu, że Bóg jest na przykład sensem świata. Dopiero w XVII wieku Newton ośmieli się tknąć tą koncepcję i stwierdzi, że Bóg posiada, i tu Państwa zaskoczę, że Bóg posiada zmysł, ale nie takie zmysły, jak my posiadamy, wzrok, słuch, tylko tymi zmysłami jest czas i przestrzeń. Natomiast powiem Państwu, że w czasach, kiedy żył Newton, był jeszcze taki jezuita, Ruder Josi Boszkowicz, który uznał, że Bóg posiada zmysł, ale nie zewnętrzny, tylko wewnętrzny, i tym zmysłem jest intuicja. Proszę Państwa, wróćmy do filozofii Dalekiego Wschodu. Ona rozważała Boga nie tylko w kontekście jego istnienia, ale jego własności. Pytanie jest bowiem następujące. Czy własności Boga to tylko ulepszone własności człowieka, czy są zgoła inne? Pamiętają Państwo, że Ksenofanes, taki filozof starożytny, powiedział coś takiego, że gdyby konie mogły malować bogów, to by malowały konie. Czyli w człowieku istnieje jakaś taka tendencja do widzenia Boga jako kogoś ulepszonego. Wypracowano tutaj w zasadzie kilka odpowiedzi. Jedna mówiła, że by cokolwiek mogło istnieć, musi mieć tak zwaną swoją reprezentację. Czyli to jest, proszę Państwa, furtka do uznania tego, że istnieją rzeczy ogólne, jak na przykład dobro i zło. Wytłumaczę Państwu. Na przykład zieleń to jest rzecz ogólna. Zieleń istnieje według tego rozumowania, bo cokolwiek zielonego istnieje na świecie. Na przykład trawa, sałata bądź żyworódka. Słodkość istnieje, bo istnieje cokolwiek słodkiego, nie wiem, beza, melba albo krówka. Dobro istnieje, bo istnieje cokolwiek dobrego, na przykład dobry Samarytanin, dobra żona. Bóg zatem istnieje, bo każdy z nas posiada w sobie duszę pochodzącą od Boga. I każda dusza jest, jeśli można tak powiedzieć, reprezentacją boskości w świecie. Inna koncepcja mówiła, że różnica między Bogiem a światem bierze się z intensywności posiadanych cech. Bóg po prostu posiada wszystko doskonałe, a w świecie to jak się komu uda. Jest jeszcze ostatnia możliwość, że wszystko jest analogiczne. To znaczy, że Bóg posiada cechę na przykład dobroci, tak jak człowiek posiada dobroć, ale nie za zasadzie identyczności, tylko analogii, tak jak na przykład dodawanie 2 plus 2 jest działaniem analogicznym, a nie identycznym względem dodawania 4 plus 4, czy 15 plus 15. Pamiętajcie jednak Państwo, że Bóg rozważany przez filozofów to nie jest Bóg religii w sensie stricto, ale to jest po prostu jedno z pojęć systemowych, które jest dyskutowane podług pewnych kryteriów i zasad. No, w równym stopniu co pojęcie czasu, przestrzeni, materii, ruchu czy substancji.